Proszę Państwa, witam Państwa. Chciałbym opowiedzieć o ludzkiej bezrefleksyjności. Jeśli ktoś ma akwarium, to wie, że ryba bardzo szybko uczy się płynąć do pokarmu, który sypie się w pewnym miejscu akwarium. Po pewnym czasie, gdy akwarysta podchodzi do akwarium, ryba płynie już w kierunku pokarmu. Ale co się stanie, jeśli między rybą a pokarmem wstawimy przegrodę? Otóż ryba dopływa do przegrody, napotyka na przeszkodę i zaczyna robić faliste ruchy o coraz większej amplitudzie, aż w pewnym momencie przeszkody nie ma, ryba omija ją i zaczyna zjadać pokarm. Jeśli przeszkoda pozostanie w tym samym miejscu przez dłuższy czas, ryba uczy się tego, że jest przeszkoda. Dopływa do przeszkody i ruchy w lewą stronę robią się coraz krótsze, w prawą coraz dłuższe i ryba zaczyna omijać przeszkodę szybciej. Z czasem ryba dopływa do przeszkody i omija ją łukiem. Nie ma już tych amplitud w lewo i w prawo. Co jednak będzie, jeśli teraz zlikwidujemy przeszkodę? Otóż ryba płynie nadal tak, jakby przeszkoda była. Dopływa do miejsca, w którym była przeszkoda, skręca w prawo i robiąc taki łuk płynie do pokarmu. Z czasem ten łuk staje się coraz mniej wyraźny i ryba uczy się z kolei, że przeszkody nie ma i znów potrafi płynąć na wprost. My ludzie, którzy sami siebie nazwaliśmy Homo sapiens, a według niektórych klasyfikacji nawet Homo sapiens sapiens, możemy śmiać się z ryby, ale czy zawsze słusznie? Znakomity behawiorysta prawie 200 lat temu, Watson, zauważył, że żołnierze w pewnym amerykańskim forcie chodzą bardzo dziwnie wzdłuż ogrodzenia, wzdłuż muru. Chodzą po linii prostej, ale w pewnym momencie robią takie wyraźne półkole. Dlaczego? Zapytał Watson wartownika. Wartownik odpowiedział, bo poprzedni rocznik rekrutów chodził właśnie w ten sposób. Watson zapytał więc wartowników z poprzedniego rocznika rekrutów, ale odpowiedź była dokładnie taka sama. Poprzedni rocznik rekrutów chodził właśnie w ten sposób. Watson pytał kolejne roczniki rekrutów i odpowiedź była zawsze taka sama, aż w końcu okazało się, że ponad 100 lat temu w tym miejscu rosło wielkie drzewo. Oczywiście drzewo trzeba było omijać łukiem. Ale burza, gwałtowna burza z piorunami sprawiła, że pod wpływem uderzenia pioruna drzewo się spaliło. Został kikut, który trzeba było omijać. Wykopano ten kikut, został dół, który trzeba było omijać. Zasypano dół miękką ziemią, którą warto było omijać. Z czasem jednak ta ziemia stwardniała od słońca i wiatru, a ludzie zachowywali się nadal tak, jakby było tutaj drzewo albo dziura. Ryby łagodziłyby ten łuk i zaczęły płynąć prosto. Ludzie chodzili cały czas tak samo. Współczesna psychologia coraz częściej myśli o człowieku nie tyle jako o istocie racjonalnej, ile o istocie, która bardzo często funkcjonuje automatycznie, nawykowo, bezrefleksyjnie. Ellen Langer powiada, jeśli zobaczysz człowieka, który patrzy, która jest godzina, odsuwając mankiet koszuli i podejdziesz do tego człowieka i powiesz, przepraszam, która jest godzina, to człowiek powinien ci odpowiedzieć, bo przecież patrzył na zegarek. Ale najprawdopodobniej, zanim odpowie, zrobi taki ruch. Popatrzy na cyferblat i dopiero powie ci, która jest godzina. Langer mówi, istnieją pewne sytuacje, które powtarzają się w życiu człowieka. I te sytuacje bardzo często wywołują pewne reakcje. I z czasem cała rzecz się automatyzuje. Aby wystąpiła reakcja, musi wystąpić pewna sekwencja zdarzeń w sytuacji na zewnątrz człowieka. Ale z kolei ta reakcja jest sztywna, niemodyfikowalna. Nauczyliśmy się, że jeśli ktoś nas pyta, przepraszam, która godzina, to robimy taki ruch odruchowy. Te sytuacje, które wywołują określone reakcje, czasami bywają bardziej złożone. Ellen Langer mówi, jeśli ktoś nas o coś prosi, to z czego się składa taki komunikat? Najczęściej składa się on z dwóch części. Z prośby jako takiej i z uzasadnienia, dlaczego ta prośba się pojawia. Jeśli uczeń prosi ucznia o pożyczenie zeszytu, to mówi: czy możesz mi pożyczyć zeszyt z matematyki do jutra, bo nie byłem na lekcji? A więc jest wyjaśnienie. Jeśli ktoś chce kogoś poprosić o drobną pożyczkę finansową, to mówi: czy możesz mi do jutra pożyczyć 20 zł, bo zapomniałem portfela? Ellen Langer robi eksperyment ze swoimi studentami, ze studentami swojego uniwersytetu, wykorzystując fakt, że studenci na całym świecie mają jedną cechę wspólną. Uważają, zwłaszcza przed sesją, że najważniejszą rzeczą jest posiadanie skserowanych materiałów. Większość studentów na całym świecie sądzi, że jeśli ma się skserowane materiały, to jest właściwie więcej niż połowa sukcesu. Bardzo wielu wręcz ten akt posiadania skserowanych materiałów zastępuje uczenie się do egzaminu. Eksperyment polegał na tym, że wtedy, kiedy formowała się kolejka do punktu kserograficznego, a właśnie ze względu na to, że studenci przed sesją chcą mieć skserowane materiały, taka kolejka się formowała, eksperymentator podchodził do pierwszej osoby z kolejki i składał prośbę o przepuszczenie go bez kolejki. I mówił: mam 5 stron do skserowania. Czy możesz mnie przepuścić? Ellen Langer mówi: to jest prośba, która jest nietypowa. To jest komunikat nietypowy, ponieważ on nie zawiera uzasadnienia. Na tę prośbę godzi się 62% osób. A co będzie, jeśli prośba będzie zawierała uzasadnienie? Co będzie, jeśli taka osoba powie: mam 5 stron do skserowania, przepraszam, czy możesz mnie przepuścić, bo bardzo się spieszę? Otóż dodanie wyjaśnienia powoduje, że tym razem godzi się 94% osób. Powiedziałem, że ludzie reagują w sposób dość automatyczny wtedy, kiedy w sytuacji zdarza się sekwencja takich przypadków, które powtarzają się wielokrotnie w przeszłości człowieka, czyli w tym wypadku prośba i uzasadnienie. Jeśli tak, to pojawia się pytanie, co będzie, jeśli uzasadnienie będzie kompletnie nonsensowne i tak naprawdę niczego nie będzie wyjaśniało, ale w sensie gramatycznym będzie wyjaśnieniem. Otóż czasami eksperymentator podchodził do pierwszej osoby w kolejce i mówił: mam 5 stron do skserowania. Czy możesz mnie przepuścić, bo chciałbym to skserować? Zauważcie Państwo, że to jest kompletnie absurdalne. Przecież w punkcie kserograficznym nikt nie chce smażyć naleśników czy kupować hot doga. Chce skserować, to oczywiste. Ale taki komunikat wystarczał, żeby 93% osób przepuszczało tę osobę bez kolejki. Te dwa warunki się oczywiście nie różnią w sensie realnym, w sensie statystycznym. To jest kwestia przypadku, że tu jest 94, a tu jest 93. Istotne jest to, że wtedy, kiedy prośba ma uzasadnienie, bez względu na to, jakie ono jest, czy realne, czy pozorne, ludzie reagują pozytywnie zdecydowanie częściej niż wtedy, kiedy prośba nie ma uzasadnienia. Czy tak jest zawsze? Czy zawsze funkcjonujemy bezrefleksyjnie i automatycznie? Ellen Langer powiada: nie, sprawa jest oczywiście bardziej złożona. My na ogół, na co dzień reagujemy automatycznie, ale wtedy, kiedy nasza bezrefleksyjność, nasz automatyzm działania byłby zbyt kosztowny, moglibyśmy sporo stracić, to wtedy dopiero odzywa się dzwonek alarmowy w naszej głowie i przechodzimy na poziom bardziej racjonalny, bardziej refleksyjny. Jeśli ktoś mówi: mam 5 stron do skserowania, to tak naprawdę niewiele stracimy czasu, to potrwa chwilę. A co będzie, jak ktoś powie: mam 20 stron do skserowania? Otóż jeśli ktoś mówił: mam 20 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić? A więc była to prośba bez uzasadnienia. 24% go przepuszczało. ale jeśli mówił, mam 5 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, bo bardzo się spieszę, wskaźnik ten rósł do 48%. Uzasadnienie powoduje, że ludzie chętniej spełniają taką prośbę. Ale co było, gdy eksperymentator mówił, mam 20 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, bo chciałbym to skserować? Otóż tym razem znów mamy tylko 24%. A więc jeśli coś nam grozi, przechodzimy na poziom bardziej racjonalny, bardziej refleksyjny, to nie tylko reagujemy na schemat prośby, na to, że ona się składa z tych dwóch elementów, z prośby i z uzasadnienia składania prośby, ale tym razem już słuchamy tego, jakie jest uzasadnienie, analizujemy, czy jest ono realne, czy też tylko pozorne. Ellen Langer mówi, w bardzo wielu sferach swojego życia jesteśmy całkowicie albo prawie całkowicie bezrefleksyjni. Jedną z takich sfer jest edukacja. Langer mówi, edukacja amerykańska. Myślę, że jej uwaga stosuje się także do edukacji europejskiej. Edukacja amerykańska opiera się na takich podstawach, które zakładają, że najważniejsze jest nauczenie się różnych rzeczy na pamięć. Że uczeń czy student zbudzony w środku nocy zna pewne prawdy, pewne prawidłowości. Jakie są skutki takiego systemu edukacyjnego? Doktoranci Ellen Langer, Cami i Lewis idą do drugiej klasy szkoły podstawowej amerykańskiej i zadają dzieciom następujące zadanie. Na statku są 24 kozy i 10 owiec. Ile lat ma kapitan statku? Dwójka dzieci otwiera usta i nic nie mówi. A reszta klasy krzyczy 34! 34! Oczywiście dzieje się tak dlatego, że dzieci do tej pory uczyły się, że jeśli pojawia się liczba i pojawia się liczba inna oraz pojawia się pytanie ile, to należy obie te liczby do siebie dodać. I nawet to, że pytanie brzmi nie ile jest zwierząt na statku, ale ile lat ma kapitan tego statku, schemat dodawania od razu się uaktywnia. Oczywiście amerykańskie dzieci, drugoklasiści, mogło się zdarzyć, ale chyba nie u dorosłych. Czy na pewno? Większość ludzi w Polsce na pytanie, czy słyszałeś, że E równa się MC kwadrat, popatrzyłoby na mnie jak na wariata. Jak można nie wiedzieć, że E równa się MC kwadrat? To jest rodzaj ikony, to jest rodzaj czegoś prawie najważniejszego w naszej cywilizacji. To jest najważniejszy wzór w naszej euroamerykańskiej cywilizacji. Ale na pytanie, co znaczy ten wzór, co dzięki temu wzorowi możemy przewidzieć i w jaki sposób, co to właściwie jest E? Co to jest M? Co to jest C? Większość ludzi wie tylko, co to jest kwadrat. To jest przerażające. To jest przerażające, ponieważ świadczy to o tym, że edukacja w znacznym stopniu generuje, powoduje bezrefleksyjność, a nie krytyczne podejście do rzeczywistości. Ellen Langer dokonuje analizy amerykańskich podręczników do historii i mówi, w większości podręczników do szkoły średniej wymieniane są trzy powody wojny secesyjnej. Ale zastanówmy się, czy te same powody wymieniliby konfederaci i secesjoniści. Czy te same powody wymieniłby eksporter bawełny i współcześnie żyjący prezydent Stanów Zjednoczonych. Bardzo wiele zależy od perspektywy. Bardzo wiele zależy od tego, z jakiego punktu widzenia oceniamy pewne fakty. I w związku z tym musimy się nauczyć przyjmowania różnych perspektyw, myślenia. Wtedy, kiedy masz się nauczyć wiersza na pamięć, powiada Ellen Langer, to najpierw napisz go prozą po swojemu, żebyś zrozumiał sens tego wiersza. Jeśli tego nie zrobisz, to nauczysz się bezmyślnie tego wiersza. Po pierwsze, nie będziesz wiedział, co akcentować, deklamując wiersz. Po drugie, nie będziesz rozumiał tego wiersza. Po trzecie, bardzo szybko go zapomnisz. Jeśli najpierw napiszesz go po swojemu prozą, to również nauczenie się na pamięć przyjdzie ci z większą łatwością. Innym elementem, w którym jakże ważna jest kwestia refleksyjności i bezrefleksyjności, jest zdrowie. Żyjemy w epoce kultu ciała. Ludzie chodzą na siłownie, uprawiają jogging, uprawiają najróżniejsze sporty. Oczywiście to dobrze, ale Langer mówi, że powiedzenie w zdrowym ciele, zdrowy duch bardzo upraszcza rzeczywistość. Langer powiada, dopóki mózg jest aktywny, ciało trzyma się dobrze. Wtedy, kiedy mózg zamiera, ciało zaczyna mieć kłopoty. I pokazuje bardzo liczne przykłady ludzi starych, którzy dopóki funkcjonują intelektualnie dobrze, dopóki interesują się zewnętrzną rzeczywistością, dopóki rozwiązują najróżniejsze problemy, dopóki intensywnie używają mózgu, czują się dobrze na ogół, nie chorują. Wtedy, kiedy zaczynają wycofywać się z tej rzeczywistości, zaczynają żyć tylko przeszłością, nie interesują się tym, co jest teraz, zaczynają chorować albo umierać. Bardzo wiele osób choruje lub umiera mniej więcej w okresie od 6 miesięcy do 18 miesięcy od przejścia na emeryturę. To paradoksalne. Na emeryturze człowiek może dłużej spać, lepiej się odżywiać, a przynajmniej nie jeść w pośpiechu, nie przeżywa tylu stresów na co dzień. Wszystko to powinno sprawiać, że powinna następować poprawa zdrowia, a następuje pogorszenie. Langer mówi, to dlatego, że człowiek przestaje używać intensywnie mózgu. W jednym z eksperymentów profesor Alexander udał się do amerykańskiego domu spokojnej starości i podzielił pensjonariuszy tego domu na 3 grupy. Grupa pierwsza przez 12 kolejnych tygodni, 2 razy po 20 minut dziennie, odbywała trening relaksacji. Należało się położyć na materacu, rozluźnić, wyłączyć mózg, kompletnie o niczym nie myśleć. Grupa druga rozwiązywała 2 razy dziennie po 20 minut najróżniejsze problemy. Musiała używać intensywnie mózgu. Grupa trzecia musiała używać mózgu jeszcze bardziej intensywnie, ponieważ 2 razy dziennie po 20 minut odbywała seminaria na różne tematy, a do tych seminariów przygotowywali się owi pensjonariusze w bibliotece czy przed komputerem. Rok później sprawdzono, ile osób nadal żyje z poszczególnych 3 grup. Okazało się, że najwięcej osób umarło z grupy pierwszej, najmniej z grupy trzeciej. Mózg zwolniony od myślenia powodował kłopoty dla ciała. Mózg intensywnie używany powodował, że ciało funkcjonowało znacznie lepiej. Owa bezrefleksyjność dotyczy nas wszystkich. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często jesteśmy bezrefleksyjni. Bywa też tak, że nawet wtedy, kiedy siadamy przed komputerem, w sposób bezrefleksyjny przenosimy pewne schematy, które mamy przećwiczone w działaniach z innymi ludźmi. Uruchamiamy pewne gotowe wzorce zachowań. Oto dowód, jeden z dowodów. Jeśli moja koleżanka wyjdzie od fryzjera i ma coś dziwnego na głowie, powiedzmy sobie szczerze, fryzura nie udała się najlepiej i pyta mnie, jak wyglądam rozpromieniona, to nie chcąc jej przykrości nie powiem, wyglądasz kiepsko. Raczej powiem, nie wiem, nie znam się na tym. Są różne gusta. Natomiast jeśli jej koleżanka zapyta mnie, jak wygląda dziewczyna, która właśnie wyszła od fryzjera, to nie będę miał oporu, żeby koleżance powiedzieć, wiesz, ona niestety nie wygląda najlepiej, ta fryzura jest kiepska. Tak więc nie chcemy mówić wprost ludziom rzeczy przykrych, jeśli to niczego nie naprawia, niczemu nie służy. Ale innym osobom możemy takie informacje przekazać. Eksperyment wyglądał w ten sposób, że osoba badana siedziała przed komputerem w dużym laboratorium i uczyła się języka hiszpańskiego. Komputer przerabiał z nią pewne struktury gramatyczne, pewne najprostsze zwroty. W połowie przypadków po zakończeniu tej lekcji na ekranie komputera pojawił się komunikat oceń moją pracę. Komputer pyta użytkownika, prosi go o ocenę pracy w skali od 0, kompletnie beznadziejnie, do 100, absolutnie rewelacyjnie. Wpisz jakąś liczbę. Im wyższa liczba, tym lepsza ocena mojej pracy i wciśnij klawisz Enter. W drugiej połowie przypadków na ekranie komputera nie pojawia się taka informacja. Pojawia się komunikat, dziękuję bardzo, to już koniec. Teraz przejdź do komputera numer 16, który znajduje się w przeciwległym rogu laboratorium. Człowiek przechodzi do komputera numer 16, a tam wyświetla się komunikat, ja zbieram informacje o pracy innych komputerów. Wiem, że pracowałeś z komputerem numer 1. Oceń jego pracę na skali od 0 do 100 i wciśnij klawisz Enter. Okazuje się, proszę Państwa, że ocena jakości tej lekcji języka hiszpańskiego była ściśle uzależniona od tego, czy pytał o to komputer, który tę lekcję odbywał, czy inny komputer. Jak się pewnie domyślacie, ocena była wyraźnie niższa wtedy, kiedy pytał o to inny komputer. My komputerowi nie potrafimy powiedzieć, że jest beznadziejny, tylko innemu komputerowi mówimy, że tamten jest beznadziejny. Dziękuję bardzo, życzę więcej refleksyjności na co dzień.